Za chwilę minie 14.05, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Marcin Kosiński realizujący dzisiejszą audycję i Janusz Muński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu nisko. Co dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim? Będzie o multimedialnej encyklopedii Gorzowa, zainicjowanej przez Kazimierza Ligockiego. Będzie relacja ze spotkania autorskiego z Marcinem Wichą, które odbyło się w ramach festiwalu Proza Poetów w Zielonogórskiej Bibliotece Norwida jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Będzie o sakralnej twórczości Iwony Markowicz-Winieckiej w cyklu Zza kulis. Sylwetka aktora lubuskiego teatru Radosława Walendy, a na zakończenie naszej audycji Andrzej Pierzchała opowie o najnowszej publikacji profesora Grzegorza Kucharczyka. Tak to się złożyło, że sami panowie dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim, no i w dodatku panowie będą nam towarzyszyć w warstwie muzycznej dzisiejszej audycji. Będzie Marek Dyjak i Stanisław Sojka. O pierwszym śniegu na początek opowie, oczywiście muzycznie, Marek Dyjak. Kazimierz Ligocki zainicjował tworzenie multimedialnej encyklopedii Gorzowa, która liczy już prawie 1000 haseł i cały czas się powiększa. Oprócz biogramów znanych gorzowian oraz informacji o wiodących instytucjach, znajdują się tam filmy i nagrania dźwiękowe. Z encyklopedii oczywiście można korzystać bezpłatnie i okazuje się, że ma ona swoich odbiorców na całym świecie. Można więc powiedzieć, że pomysł Kazimierza Ligockiego okazał się trafiony, a zapoczątkowana praca jest wartością ważną dla historii miasta i jego mieszkańców. Kazimierz Ligocki za naszym pośrednictwem zwraca się do ludzi kultury, sztuki, a także naukowców o przekazywanie dokumentów, zdjęć, a także dzielenie się informacjami o swoich dokonaniach. Wszystko to wzbogaci informacje zawarte w multimedialnej encyklopedii Gorzowa o ważnych dla miasta postaciach. Za chwilę materiał przygotowany przez Izabelę Patek.
Kazimierz Ligocki przez 30 lat był fotoreporterem. Uwieczniał bieżące wydarzenia z życia mieszkańców Gorzowa, zajmował się sportem, przygotowywał fotoreportaże. Fotografia pozostała jego pasją. W roku 2011 rozpoczął pracę w bibliotece imienia Zbigniewa Herberta. W tym czasie zainicjował tworzenie multimedialnej encyklopedii Gorzowa, która liczy już prawie 1000 haseł i cały czas się powiększa. Oprócz biogramów znanych gorzowian oraz informacji o wiodących instytucjach, znajdują się tam filmy i nagrania dźwiękowe.
W bibliotece zajmuje się digitalizacją zbiorów. Pracownia digitalizacji mieści się w willi Lejmana. Troszkę tutaj do niej idzie takim korytarzykiem tajnym. O, tak, tak z drzwi, proszę. Jest tutaj moje królestwo, czyli skaner. Materiały, które czekają na digitalizację. Powstaje też multimedialna encyklopedia Gorzowa.
Jestem, nie mogę powiedzieć, beneficjentem, że tak powiem, tego rozwiązania, ale mówiąc zupełnie serio, wydarzenie bardzo ważne.
Profesor Paweł Leszczyński, prezes Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Przedsięwzięcie trwałe, które upamiętnia osoby i instytucje ważne dla Gorzowa i też szeroko rozumianej ziemi gorzowskiej. Wydaje mi się, że takiego przedsięwzięcia brakowało przez wiele lat i co jest szczególnie warte i godne podkreślenia, to pieczołowitość i staranność pana Kazimierza Ligockiego w zbieraniu różnego rodzaju informacji, aktualizowaniu też tych informacji, bo przecież cała idea polega także na tym, że multimedialna encyklopedia Gorzowa jest aktualizowana, czyli to jest też bardzo ważne, by osoby, instytucje, które się znajdują w tej encyklopedii, wykazywały dbałość o aktualizowanie informacji o sobie i o swoich przedsięwzięciach. Zatem działanie ważne, potrzebne, żywa kronika miasta Gorzowa, ale też i ziemi gorzowskiej.
Jak zaczynałem zabawę w fotografię, bo pewnie do tej fotografii zaraz dojdziemy, to nawet miałem propozycję zmiany miejsca zamieszkania. To były lata 80., połowa lat 80., gdzie ludzie po 30 lat czekali na mieszkanie. A na mnie mieszkanie czekało, na przykład w Kaliszu miałem propozycję pracy w Domu Kultury, potem być może jako korespondent prasowy, ale nie wyobrażałem sobie, żeby z Gorzowa wyjechać. Moi rodzice urodzili się w Wielkopolsce, osiedlili się w Gorzowie, ja się tu urodziłem, to było moje najukochańsze miasto, tu miałem wszystkich najbliższych, tu miałem rodzinę i w ogóle Nie wyobrażałem sobie, że mogę żyć gdzie indziej, bo to jest do dzisiaj czymś takim ważnym. Chociaż powiem, że z biegiem czasu coraz więcej goryczy we mnie do tego miasta. Ja już jestem takim człowiekiem, że coraz częściej spoglądam wstecz. Patrzę, jak mi się to życie potoczyło i stwierdzam, że spotkało mnie w życiu mnóstwo bardzo drobnych takich klocuszków, które wpłynęły na tą moją całą konstrukcję, rzeczy przypadkowych. I nie mogę wyjść z podziwu, jak to wszystko mi się tak fajnie ułożyło. Zastanawiam się czasem, gdzie bym był, co bym robił, gdyby nie jakieś takie drobiazgi. Takim drobiazgiem był na przykład aparat w rodzinie, który w latach 70. no nie był czymś tak powszechnym jak dzisiaj. Miał go mamy brat, zaczął mnie uczyć tym aparatem, radziecki aparat Zorka. Szło mi tam różnie, ale był z kolei drugi brat mamy, który był taki amatorsko, ale bardzo zaawansowany w tej fotografii, Roman. I on mnie nauczył już tak naprawdę dużo. Ten aparat potem leżał w domu zupełnie przydający się tylko od okazji do rodzinnych zdjęć. I w szkole średniej chodziłem wtedy do zespołu szkół mechanicznych, w Gorzowie oczywiście. Taką zasadą w każdej klasie to była kronika szkolna. No i oczywiście nie miał kto robić zdjęć do tej kroniki szkolnej, więc wychowawczyni, jak spytała, kto ma w domu aparat, ja niechcący podniosłem rękę do góry, zdecydowała, że ja będę kronikarzem klasowym. I to też taki przypadek, bo ja sobie nigdy wtedy jeszcze nie wyobrażałem, że mogę swoje życie z fotografią związać. To też taki drobny właśnie kolejny mały klocek, który zbudował jakąś tam moją przyszłość. Zacząłem robić zdjęcia, zacząłem robić dość fajnie, zacząłem robić na imprezach szkolnych. Wtedy kółko fotograficzne w szkole prowadził nieodżałowany Sylwester Kuczyński. Po krótkim czasie traktował mnie ucznia niemalże jak partnera. Ja prawie, że to kółko całe przejąłem, startowałem w konkursach, pociągałem za sobą ludzi i wtedy chyba zrozumiałem, że tak naprawdę moja przyszłość powinna się wiązać właśnie z fotografią. Końcówka lat 70., ale pierwsze zdjęcia opublikowałem 6 sierpnia 1978 roku w tygodniku motoryzacyjnym Motor. To była taka ogólnopolska gazeta, wtedy bardzo prestiżowa. No i nie ukrywam, że dla mnie, chłopaka mającego wtedy niespełna 18 lat, było to wielkie, wielkie wyróżnienie. Był wypadek na mojej ulicy, mieszkałem przy ulicy Kosynierów Gdyńskich, koło ronda samochodowy i wtedy aparat, który normalnie leżał, tak jak wspomniałem, do celów rodzinnych i od czasu do czasu był tylko używany, chwyciłem za aparat i pobiegłem robić zdjęcia. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że zachowałem się jak rasowy fotoreporter. Zawsze chciałem być mechanikiem samochodowym, wtedy była taka moda dla chłopaka. Stąd taki wybór szkoły, ale tam w tej szkole chyba zrozumieli, że moje drogi prowadzą gdzie indziej. Miałem spory dorobek jak na młodego chłopaka. To nie wynika z jakiegoś mojego tutaj wielkiego ego wydumanego, ale z racji właśnie tego, że naprawdę miałem świetnych nauczycieli i może miałem jakąś smykałkę do tej fotografii, bo choćby to, że 30 lat przetrwałem. Miałem już taki dorobek, zapisałem się tutaj do Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, bo to wtedy też był prawie że obowiązek. Jako ciekawostkę powiem coś takiego, że ja się tu zapisałem do GTF-u i przynależność była praktycznie od ręki. Dostawało się legitymację, zostawało się członkiem. Kiedy jeździłem do Warszawy i spotykałem różnych starszych od siebie kolegów związanych z prasą, starających się prawie już gdzieś tam do związku dostać, czyli takich utytułowanych, ja ich podziwiałem, jak ja im zazdrościłem, że jejku, takie twarze. Oni przynosili gazety kolorowe wówczas razem, inne pokazywali, gdzie oni publikują. Ja im tak zazdrościłem i kiedyś powiedziałem, że jestem członkiem Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. I nagle okazało się, że to ja dla nich jestem Bogiem, bo w Warszawie na przykład trzeba było być kandydatem na kandydata do Towarzystwa Fotograficznego, czyli coś bardzo powszechnego, można powiedzieć. Ale chętnych było tylu, że nawet tam dokonywano jakiejś takiej selekcji. Oni nie patrzyli na mnie, że jestem chłopakiem z prowincji i w Gorzowie dużo łatwiej się dostać niż w Warszawie, ale od razu jakby podniósł się mój prestiż wśród tych ludzi.
Dla Kazimierza Ligockiego w dziedzinie fotografii mistrzem był i pozostał Waldemar Kućko.
Człowiek, któremu też bardzo wiele zawdzięczam. Wiele razy mi mówił, żebyśmy mówili sobie po imieniu. On do mnie mówił po imieniu, żebym ja się do niego zwracał po imieniu, ale Nigdy się nie odważyłem. Dla mnie do dziś jest to pan Waldemar Kućko, bo to był tak wielki autorytet i ktoś o takiej charyzmie, że ja sobie wtedy nie wyobrażałem. On ze wszystkimi był na ty, tak jak to w takiej grupie tam zawodowej, a ja byłem z nim na pan. I wtedy też się zaczęły pojawiać takie sporadyczne rzeczy, ale pierwsze moje zdjęcia w Gazecie Lubuskiej. Dzisiaj z perspektywy czasu, może nie chciałbym jakby nadwyrężać tego słowa, ale mam takie wrażenie, że on jakby we mnie upatrywał swojego następcę. Pamiętam, że gdy w GTF-ie na przykład się spotykaliśmy i gdzieś tam rozkładaliśmy zdjęcia na podłodze, on chodził i wybierał, co mu się podoba i celował, to pewnie twoje. I rzeczywiście było moje, czyli nie twierdzę, że były najlepsze, ale były takie jakby w jego klimacie, w jego guście, że potrafił po prostu wyłapać te moje zdjęcia spośród tutaj grupy wielu innych fotografików. I tak się zaczęła moja współpraca z Gazetą Lubuską. Bardzo często było, że dzwoniła do mnie na przykład pani Ada, Irena Adamczuk, wtedy tutaj najważniejsza dziennikarka gazety, i sama mi proponowała, że potrzebuje tam jakieś zdjęcie, czy bym jej nie zrobił, bo Waldek Kućko nie ma czasu, albo jemu się tam nie chce fatygować, wskazał, żebyś ty to zrobił. I tak się zaczął okres mojej współpracy z gazetą. I to był rok 1981. 30 lat przetrwałem, że 30 lat się broniłem, bo nikt mi tej pracy nie dał na 30 lat, tylko jak w każdym zawodzie jakaś tam konkurencja była. Jak kiedyś próbowałem policzyć, to w tych 30 latach 50 paru fotoreporterów policzyłem, którzy ze mną współpracowali tam od paru tygodni do chyba 2 czy 3 lat. Na pewno sport i na pewno miasto. Sport z tej racji, że byłem facet, to zawsze tego sportu troszeczkę liźnie. Świetnych dziennikarzy sportowych mieliśmy, czyli Krzysio Hołyński. Potem był Robert Gorbat, w Zielonej Górze Andrzej Fligel. Oni mnie zabierali na takie różne imprezy, więc miałem dostęp do rzeczy, do ludzi, których podziwiałem z ekranu telewizji. Dla mnie to było straszne przeżycie, to dotknąć Kevina Keegana, porozmawiać, czy potem różnych trenerów, sportowców. Mnóstwo tego. Odradzało się moje takie dzieciństwo, marzenia. Leo Benhaker na przykład w piłce nożnej, pamiętam na paru meczach, sam do mnie mówił cześć. My się nie znaliśmy, ale on mnie rozpoznawał, co dla mnie było jakimś wielkim wyróżnieniem. Ja w tym mieście żyłem, tym miastem żyłem, każdą ulicą, każdą kamienicą, wszystkim, co się zmieniało. Więc takie dwa tematy to miasto, sport, no a miasto to też człowiek. Lubiłem portret, bo on oddawał jakąś tam taką duszę człowieka. To już może mniej było tej Gazety Lubuskiej, tej pracy zawodowej, a więcej jakby takiej pasji. Zawsze gdzieś tam w człowieku zostaje, żeby zrobić coś więcej niż tylko zdjęcie do gazety. To taka śmieszna strona tego przedsięwzięcia, ale dajemy radę.
Marzena Wysocka, wicedyrektor Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie, podkreśla, że pomimo tego, iż Kazimierz Ligocki redaguje multimedialną encyklopedię Gorzowa wraz z innymi osobami, to jednak bez niego to przedsięwzięcie nie rozwijałoby się tak prężnie.
Kazimierz się tą encyklopedią zajmuje, oczywiście przy pomocy innych osób, pracowników biblioteki, bo tutaj też jest pan Robert Kozikowski, który informatycznie trzyma pieczę nad tą encyklopedią, jest pani Anna Sokółka, która robi korektę haseł. Oczywiście też osoby zaproszone, które wyszły tutaj naprzeciw i za to naprawdę jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Mam chociażby tutaj na myśli pana Rymara, czy panią dr Krystynę Kamińską, czy inne osoby, które pomagają nam tworzyć hasła i tutaj wielki ukłon w ich stronę, ale to nie zmienia faktu i ja stoję na takim stanowisku już od dawna, że to dzięki Kazimierzowi ta encyklopedia funkcjonuje, ponieważ on wkłada w to naprawdę bardzo dużo wysiłku. Jest tak podobnie chyba tutaj jak my emocjonalnie związany z tą encyklopedią. Cały czas to podkreśla, że jako gorzowianin bardzo mu zależało na tym, aby jednak ocalić od zapomnienia i ludzi, i miejsca, wydarzeń, które tutaj miały miejsce w Gorzowie. Praca nad tą encyklopedią jest naprawdę niezwykle ciężka. Wynika to z tego faktu chociażby, że nieustannie trzeba ją weryfikować. To jest bardzo mozolna praca, ponieważ trzeba na bieżąco śledzić wszystkie informacje, wszystkie wydarzenia, które się dzieją i weryfikować zarówno hasła osobowe, jak i inne hasła. Jest to bardzo, bardzo czasochłonne.
Za chwilę dalszy ciąg reminiscencji z festiwalu literackiego Proza Poetów imienia Anny Tokarskiej, którego organizatorem jest Biblioteka imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Tym razem wrócimy do spotkania autorskiego online, no bo tylko takie spotkania odbywały się w tegorocznej edycji tego festiwalu. Spotkania z Marcinem Wichą, pisarzem, eseistą, autorem książek dla dzieci, ale także grafikiem, projektującym głównie okładki czasopism, książek, plakaty, ale także znaki graficzne. W materiale, który za chwilę usłyszymy, Marcin Wicha dzieli się swoją filozofią projektowania i zdradza tajniki warsztatu, grafika projektanta.
Projektowanie graficzne to jest właśnie taka usługa transportowa, to jest taka taksówka, którą przewozimy jakąś informację od kogoś do kogoś. No dobrze, ale jak my to robimy? Tak? W gruncie rzeczy, jak się siada nad kartką, żeby na niej coś zaprojektować, to my musimy zdecydować, jak będziemy prowadzić wzrok kogoś, kto na tę kartkę spojrzy. Czy to będzie plakat, czy to będzie okładka. Musimy zobaczyć, co przykuje uwagę, jak rozmieścimy zdjęcia, w jakiej kolejności. Nie wiem, jakoś z jakiegoś powodu sobie zacząłem to wyobrażać jako stronę, tak? No bo to rozumiem, że oczywiście jeszcze jest zupełnie inaczej, kiedy mówimy o projektowaniu plakatu czy znaku graficznego, ale wyobraźmy sobie, że mamy do zaprojektowania stronę, prawda, na której są jakieś zdjęcia, jakieś teksty, jakieś ilustracje, tak? No musimy zdecydować, co tam jest ważne, musimy zdecydować, gdzie czytelnik powinien zacząć lekturę, na co powinien zwrócić w drugiej kolejności, co jest jakimś tłem czy uzupełnieniem, jak prowadzić wzrok po tej stronie, w jakiej kolejności pokazywać jakieś kolejne elementy. To jest oczywiście najprostsze, kiedy mamy stronę z samym tekstem. No i nagle się zaraz okazuje, że my się bawimy tą hierarchią ważności tych elementów, bawimy się tym przykuwaniem uwagi, przykuwaniem wzroku, bawimy się odnajdywaniem jakichś form, że jesteśmy w stanie zrobić coś takiego, że jakiś napis przestaje być taki zupełnie banalny, a zaczyna intrygować, prawda? No jest to, co zrobił Przemek Dębowski z tytułem mojej książki. To była książka debiutanta, o którym nikt nie słyszał, którego nikt nie znał, z którym nikt nie miał żadnych oczekiwań, o którym nikt nic nie wiedział i nikogo nic to nie obchodziło, tak? I Przemek był w stanie wziąć ten tytuł, tak, i podać go w tak zaskakujący, intrygujący sposób, że wystrzychnął na dudka wszystkie inne okładki, które leżały wtedy w księgarni. Prawda? Wszyscy inni się napracowali, narobili zdjęć, nakolorowali, napaćkali lakierem wybiórczym, narobili tych takich jakichś bąbli wypukłych, które teraz wydawcy namiętnie na okładkach umieszczają, a ten zrobił coś, co wygląda jak biała kartka i nagle się okazało, że wszyscy na to patrzą. Prawda? Czyli nagle się okazało, że to działa, że to pracuje, że to jest aktywne, że można z tych wszystkich elementów, które składają się na okładkę, wyrzucić 10 na 9, 9 z 10, zostawić ten jeden, przeskalować i że to zacznie pracować. I w pisaniu jest dokładnie tak samo. To znaczy, że musimy się zastanowić, co zrobić, żeby te zdania, które układamy, żeby jakąś miały temperaturę, żeby jakieś słowo w nich zabrzęczało, czy w jakiś inny sposób zwróciło na siebie uwagę, żeby jakiś pojawił się rytm, żeby... To jest dosyć analogiczna dla mnie zabawa, to znaczy taka zabawa w to, że mamy jakiś tekst, który w zasadzie można podać w taki sposób, że on będzie zupełnie ślepy, nieaktywny właśnie, a można znaleźć jakiś sposób, żeby jakiś rzeczownik umieszczony w trochę innym miejscu, niż byśmy się go spodziewali, albo jakiś przymiotnik, ten najbardziej oczywisty, albo jakaś zbitka, albo jakieś powtórzenie, albo właśnie coś, czego żeśmy nie wymienili, chociaż się nasuwało, my tego nie podajemy, że to wszystko sprawia, że to zaczyna być aktywne, że ten tekst zaczyna pracować, zaczyna żyć, zaczyna zwracać na siebie uwagę, zaczyna jakoś rezonować. I dla mnie to jest bardzo pokrewne zajęcie.
Marcin Wicha mówił o swojej książce zatytułowanej Rzeczy, których nie wyrzuciłem, natomiast całość relacji ze spotkania z Marcinem Wichą jest dostępna na profilu Biblioteki Norwida w mediach społecznościowych. Iwona Markowicz-Winiecka od lat wykorzystuje w swojej twórczości motywy sakralne. Najbardziej znanym cyklem jej autorstwa o tematyce religijnej jest Genezis. Jednak dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować obraz ścienny w jednej z gorzowskich parafii, namalowany przez tę artystkę. Materiał przygotowała Izabela Patek.
Artystka ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, obecnie Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studiowała pod kierunkiem Wacława Twarowskiego malarstwo i Andrzeja Załęckiego grafikę. Poza programem studiowała w pracowni litografii Lucjana Mianowskiego. Dyplom uzyskała w 1986 roku. Pracowała w Muzeum Zakładowym Zakładów Włókien Chemicznych Stilon jako samodzielny plastyk. Następnie w oświacie na różnych szczeblach kształcenia z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową włącznie. Od 1989 roku bierze udział w wystawach zbiorowych, a od 1996 roku wystawia indywidualnie. Uczestniczy w malarskich plenerach artystycznych. Tworzy w zakresie malarstwa, rysunku i projektowania graficznego. W styczniu 2002 roku została przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków. Artystka tak mówi o swoich pracach.
Jesteśmy w kaplicy Wieczernik, parafii pięciu braci męczenników w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zaproponowano mi namalowanie fresku suchego natęgu. Format tutaj jest około 8 na 3 metry. No i to było tak kuszące wezwanie. Podjęłam się niewiele wahając, ale nie sądziłam, że tak dużo czasu mi to zajmie, bo malowałam ponad 2 lata. Myślałam, że zrobię to szybciej. Może miałam taki komfort, że nie musiałam płacić za rusztowanie. Ono tutaj stało i nikt mnie nie poganiał. Może to z tego względu malowałam tak długo. Ponadto jeszcze też pracowałam na etacie, chodziłam do szkoły, do pracy, więc też nie mogłam tego wykonywać od rana do wieczora, tylko w wolnych chwilach. No i fajne to jest uczucie malować taką rzecz. Pamiętam, ja nie bardzo wiedziałam, jak to wyjdzie, jak to się skończy. Metodą tradycyjną kartonów przyniosłam ten rysunek na ścianę. To jest scena rozesłania, kiedy Jezus z martwych wstaje i ukazuje się apostołom. I ona jest namalowana według ikony, którą namalował Kiko. Jako że miałam taki jakiś nieciekawy obrazek, jeżeli chodzi o technikę wydrukowania. Tam szczegółów za dużo nie widziałam. No i może też moja wewnętrzna pycha troszeczkę odpuściłam sobie taki typowy styl dla ikony i namalowałam to w taki pośredni sposób. Trochę tak jak ja maluję, a trochę tak jak to było w tej ikonie, która była pierwowzorem. Pani wrażenie robi ten fragment szaty, która jest od tyłu podświetlona. Znaczy ona nie jest podświetlona, tak ją namalowałam, jakby była podświetlona. Myślę, że to ten fragment obrazu postaci Jezusa sprawia wrażenie, że ma pani takie właśnie odczucie, że jest to światło. Ponadto barwy są bardzo ciepłe i chyba dobrze namalowałam to światło, bo chciałam, żeby tak było, że Jezus właśnie w tym świetle wychodzi. Właśnie w świetle. Pamiętam taki moment, już nie żyje ta siostra zakonna, która tutaj przepięknie stroiła kościół i kiedy ja malowałam, ona przechodziła przez tą salę właśnie do kościoła i za każdym razem mówiła: o, to już pani namalowała świętego Piotra. A ja myślę sobie, nie wiem, że to jest święty Piotr, ale okej, dobra, nie? I później: o, to już jest święty Paweł namalowany. Także ona w tych postaciach widziała tych świętych, a ja tak prawdę mówiąc postacie po kolei malowałam, nie zastanawiając się nad tym tak głęboko. No tak samo szło. Trochę mi Pan Bóg pomagał. Miałam takie wrażenie, że ta pomoc gdzieś jest, bo dobrze mi się to malowało. Nieraz są takie kłopoty w malarstwie, kiedy jest problem, to na płótnie można sobie pozwolić na zamalowanie, zniszczenie płótna. No, takie rzeczy się nie robi, no ale można, prawda? Papier można porwać i odstąpić od jakiegoś działania i rozpocząć je od nowa. Natomiast tutaj zbyt duży był nakład pracy, bo była przedtem przygotowana ściana przez budowlańców. Później właśnie ja weszłam z tym rysunkiem, potem z tym malarstwem. I prawda jest taka, że gdyby mi nie szło, to byłoby chyba straszne. A mi szło. Było to bardzo przyjemne odczucie, kiedy kolejne podejścia sprawiały mi taką i radość, i też takie poczucie spełnienia. Nigdy nie miałam okazji malować tak dużych obrazów. I to też jest dla mnie wielka radość, że mogłam to robić. Jako dla malarza, prawda? Już nie dla osoby wierzącej, tylko dla malarza, żeby się zmierzyć z takim formatem, z takimi niedogodnościami, że nie widzę tego z bliska, dopiero z daleka. Bardzo fajne odczucie. Bogu dzięki, że mogłam to robić.
Kulturalne lubuskie. Dziś w cyklu Zza kulis, w którym prezentujemy aktorów Lubuskiego Teatru, gościem jest Radek Walenda, jeden z młodszych aktorów występujących na zielonogórskiej scenie, ale miał już on kilka znakomitych okazji, aby zaprezentować swoje umiejętności. Dał się więc poznać m.in. jako Alan Relling w Bogu mordu Jasminy Rezy, twórca 7 aż postaci, no cóż, taka sztuka, w Kamieniach w kieszeniach Mary Jones. Radek Walenda o swojej przeszłości, marzeniach, pasjach i planach, nie tylko artystycznych. W którym to roku skończyłeś Krakowską Szkołę Teatralną?
W 2013 roku.
Czyli to już jest 7 lat. A od którego roku pracujesz w Lubuskim Teatrze?
Od 2014.
Czyli rok po skończeniu Szkoły Teatralnej przyszedłeś prosto do teatru.
Tak, to Lubuski Teatr był moim pierwszym teatrem, w którym dołączyłem do zespołu stałego.
To był twój debiut. A co robiłeś przez rok?
Debiutowałem wcześniej już na scenie też teatralnej, natomiast tam gościnnie występowałem w Teatrze Studio w Warszawie w spektaklu Iwana Wyrypajewa Orzenek.
No proszę, a kogo tak. grałeś w Orzenku?
Żewakina. Tam był taki Orzenek, który nie grało dużej roli to, w jakim wieku dany aktor odgrywa jaką rolę, bo tam było wszystko pomieszane. Tam byli starsi i młodsi. Młodsi grali niekiedy starszych, a starsi młodszych i odwrotnie.
A jak trafiłeś z Warszawy, gdzie nastąpił twój faktyczny debiut na zawodowej scenie teatralnej, do Zielonej Góry?
To taka zabawna historia. Przez ten rok, gdzie chodziłem po prostu na castingi i miałem jakieś właśnie gościnne występy i spektakle w Teatrze Studio, też w Powszechnym w Łodzi, też zrobiłem jeden spektakl. Było tego troszkę mało i chciałem więcej, chciałem się gdzieś zahaczyć. Teatr zawsze był moją największą pasją, najbliższym sercu miejscem. I szukałem po prostu jakiegoś zespołu, który mnie przyjmie. I takie poszukiwania trwały i nie przynosiły zbytniego rezultatu. I pewnego dnia spotkałem starą znajomą, której nie widziałem od kilku lat i która powiedziała, że wyprowadziła się do Zielonej Góry. I tam pracuje w teatrze. A, teatr w Zielonej Górze. A czy tam w tym teatrze w Zielonej Górze to przypadkiem nie szukają aktorów do zespołu? A ona mówi, że no, nasz dyrektor jest taki otwarty w sumie na spotkania z młodymi ludźmi, że zawsze chętnie się spotka, może dać mi numer telefonu. Ja wziąłem ten numer. I tego samego dnia jeszcze zadzwoniłem. No i tak jakoś
od słowa do słowa. I już 6 rok. Co skłania młodego aktora, i to pytanie zadaję każdemu młodemu aktorowi z zespołu Lubuskiego Teatru, co skłania młodego aktora, żeby porzucić Warszawę? Warszawę, która jest Mekką właściwie dla młodych aktorów. To właśnie tam odbywają się castingi do seriali, tam odbywają się castingi do filmów. Przynajmniej zdecydowana ich większość. Tam jest dubbing. Co skłania młodego aktora, żeby wyprowadzić się 500 kilometrów od tej miejscowości, gdzie jest tak wiele możliwości?
Mało tego, również prawie 700 kilometrów od swojego domu rodzinnego.
Bo ty pochodzisz z Lublina.
Tak jest. Z Lublina, z Lubelszczyzny. Na tamten moment, kiedy podejmowałem tę decyzję, zupełnie nie wiedziałem, co mnie skłania do tego, żeby tak naprawdę ją podjąć. To było jakieś przeczucie i chyba było wtedy to po prostu kierowane chęcią pracy w zawodzie. Natomiast no, wiele czynników też oczywiście na to wpływało, ale ja mogę powiedzieć teraz z perspektywy już tych 6 lat, jak teraz tutaj jestem, że nie cofnąłbym tej decyzji. Gdybym miał taką możliwość, żebym na przykład teraz się zastanowił i pomyślał sobie, kurczę, a gdybym zdecydował jednak zostać w tej Warszawie i tam walczyć kolejny rok i kolejny rok, być może bez niepowodzeń, starać się tam gdzieś rozpychać łokciami i nie widzieć w ogóle swojego życia, że ono jest gdzieś też indziej niż tylko tam, to nie cofnąłbym tego, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało, że brakuje mi jakichś ambicji, bo nigdy bym tego sobie nie zarzucił. Po prostu po tych kilku latach tutaj spędzonych stwierdziłem, że to nie Warszawa jest wyznacznikiem tego punktu w życiu, kiedy możemy poczuć, że jesteśmy w tym miejscu odpowiednim, w którym powinniśmy być.
Nawet największe teatralne autorytety mówią o tym, że dobry teatr można robić wszędzie.
Mało tego. Ja też siebie nie uważam jako aktora, który jest strasznie szybki w obracaniu się w środowiskach, nawiązywaniu nie wiadomo jakich kontaktów tu i tam. Nie jestem też zwolennikiem jakiejś takiej niezdrowej rywalizacji. Nie ma we mnie czegoś takiego, żeby wspinać się gdzieś po trupach. Ale nie wiem, czy to by było dla mnie poradzić sobie, nie wiem, z jakąś olbrzymią presją, dużo większą popularnością. Chyba moje miejsce jest w pociągu osobowym i wolę w nim być niż w pociągu pośpiesznym.
Z pociągu osobowego przez okna można więcej zaobserwować. A skoro już w tym miejscu naszej rozmowy jesteśmy, jak oceniasz swoje 6 lat w Lubuskim Teatrze do tej pory?
Jeżeli chodzi o zawodowe jakieś podsumowania, to uważam, że bardzo dużo się nauczyłem. Bardzo dużo się też dowiedziałem o sobie. I nie mówię tutaj już tylko o jakimś warsztacie, czy o tym, jak dużo po prostu nauczyłem się od starszych aktorów i od rówieśników także i z tych wszystkich wyzwań teatralnych, które były przede mną, ale mówię też o takim życiowym doświadczeniu. Po prostu poznałem bardziej siebie i poznałem też, gdzie jest moje miejsce i co jest dla mnie najważniejsze.
W tym momencie.
W tym momencie.
Bo pewnie kiedyś tam w życiu może to się zmienić. Ja nie mówię, że się zmieni, ale może się zmienić.
Tak, zmiana jest, uważam, naturalną cechą świata.
A którą rolę teatralną, którą tutaj zagrałeś w teatrze, albo włączając w to właśnie tę przygodę z Iwanem Wyrypajewem w Warszawie przy Orzenku, którą rolę wspominasz najlepiej? Którą rolę zagraną przez siebie najbardziej cenisz?
To nie jest tak, że po prostu jest jedna rola, która gdzieś wyprzedza inne, bije wszystkie na głowę i gdzieś w moim mniemaniu jest, nie wiem, jakaś dla mnie wyjątkowa, najważniejsza, ale na pewno bym wymienił moje pierwsze zderzenie z większą odpowiedzialnością, czyli Ja Ciebie Też. To była moje takie pierwsze wyzwanie aktorskie, gdzie można powiedzieć, że grałem główną rolę. To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie i na pewno wymieniłbym również Kamienie w kieszeniach, czyli taka świeższa sprawa, tam gdzie razem z Olkiem Stasiewiczem odgrywamy w sumie 14 postaci. Też bardzo ważne dla mnie doświadczenie, to pierwsze moje spotkanie z teatrem dla dzieci. Rola Tymoteusza w Tymoteuszu wśród ptaków. I tam wyzwanie, którym było zdystansowanie się do samego siebie i uwierzenia w to, że to trzeba w to pójść całym sobą i że to może być dobre i że to może być fantastyczna przygoda i rzeczywiście tak było.
Czy masz jakieś autorytety życiowe, zawodowe?
Autorytetami są moi rodzice przede wszystkim. Tak trochę mnie nazywali w szkole teatralnej pan hrabia.
Dlaczego właśnie tak?
Nawiązywali koledzy po prostu do chyba wrodzonej kultury osobistej, którą wyniosłem
z domu.
Po prostu.
Z domu się to wynosi. Hrabia Walenda brzmi dobrze.
Hrabia Walenda zresztą brzmi dobrze, tak, oczywiście. Nie ukrywam tego, że staram się te wartości w swoim życiu dalej zachowywać.
Tego ci życzę. Co będzie robił Radosław Walenda za 5 lat? Kim będzie? Jak sądzisz? Czy wyobrażasz sobie siebie w przyszłości? Czy masz w związku z tym jakieś marzenia?
Wyobrażam sobie drogę gdzieś, po której kroczę, że ona będzie po prostu kontynuowana w taki sposób, w jaki ja sobie sam będę kreował. Dla mnie ideałem, jeżeli chodzi o pracę zawodową, jest właśnie łączenie teatru z innymi zawodowymi aktywnościami, co powoli zaczyna mi się udawać, bo też już w serialach czy w filmach zaczynam stawiać swoje pierwsze kroki. Mam nadzieję, że tego będzie więcej. Przecież ta odległość, te 500 kilometrów, to nie jest znowu aż tak dużo, żeby nie móc tutaj w Warszawie bywać, żeby nie móc też zawodowo dalej się rozwijać.
No, ale też nie jest się tam na każde wezwanie.
Tak, tak. No wiadomo, że to jest uciążliwe i bardzo też uniemożliwia pewne działania. Natomiast nie jest tak, że też je zupełnie eliminuje. Więc na pewno widzę siebie, jeżeli pod kątem zawodowym patrzymy, to jako czynny aktor działający zarówno w teatrze, jak i w innych gałęziach naszego zawodu. Bo też będąc wtedy rok w Warszawie, też na przykład dubbingu również spróbowałem i sprawiało mi to niesamowitą radość i bardzo chciałbym to do tego kiedyś wrócić, to kontynuować. To jako jeden z przykładów, prawda, takich innych aktywności. Natomiast jeżeli chodzi o życie prywatne, no to też moment, w którym jestem teraz, jest dla mnie bardzo takim dobrym momentem i widzę siebie jako być może męża, partnera, realizującego swoje marzenia, fajnego życia i fajnej pracy, którą kocham.
Od 10 miesięcy bez mała przez wszystkie przypadki odmieniamy pandemię. Pandemia o pandemii, dla pandemii, z pandemią. Co ta pandemia przyniosła w twoim życiu, albo co zabrała z twojego życia? Czy twoja psychika wytrzymuje tę pandemię? No przecież wszystkich nas to w jakiś sposób dotknęło, również kariery i rozwój młodych ludzi, którzy są w zasadzie na początku swojej drogi.
Zauważyłem parę nowych siwych włosów na swojej głowie. Miałem momenty jakiegoś pesymizmu gdzieś w sobie, natomiast muszę zauważyć dobre strony, pozytywne. Zmobilizowała mnie tam pandemia do podjęcia działań, których w przypadku braku pandemii prawdopodobnie nigdy bym nie podjął. Mianowicie zacząłem nagrywać podcast. Nagrywanie podcastu o teatrze łączy się z tematem pandemii, bo prawdopodobnie nie wpadłbym na ten pomysł. A w ogóle jest to gdzieś moją taką pozostawioną, alternatywną drogą. Kiedy jeszcze nie wiedziałem, że będę aktorem, to myślałem też o tym, że być może będę dziennikarzem, być może będę radiowcem, być może będę robił coś w tę stronę. I w ogóle ja już kilka razy w życiu tak miałem, że bo cenię sobie takie wracanie do jakichś pozostawionych gdzieś na uboczu marzeń czy niezrealizowanych planów. Drugą taką rzeczą jest w moim przypadku kapela rockowa. Ja kiedyś w liceum miałem kapelę i tam grałem na gitarze. Bardzo chciałem być właśnie członkiem takiego zespołu rockowego i ten klimat mi się bardzo podobał.
Czy jesteś frontmanem?
Tak, teraz jestem frontmanem właśnie. Jestem wokalistą kapeli, no właściwie można powiedzieć bardziej heavy metalowej niż rockowej. Sam bym się nigdy nie spodziewał, że taki we mnie potencjał tkwi i chciałbym się w tym rozwijać. Gdybym mógł to dorzucić do poprzedniego pytania, to za 5 lat widzę siebie oprócz sceny teatralnej, widzę siebie również na estradzie rockowej.
No i tego bardzo ci życzę. No i nadszedł czas na cotygodniowy felieton Andrzeja Pierzchały, a w nim o najnowszej publikacji profesora Grzegorza Kucharczyka.
Grzegorz Kucharczyk, Prusy, 5 wieków. Profesor Kucharczyk jest naukowcem znanym i medialnym. Znanym m.in. z naszej anteny, choć dalece nie tylko. Gdzie na przykład w moich audycjach występuje jako ekspert komentator, specjalista od dziejów Prus i Niemiec oraz myśli politycznej XIX i XX wieku. Gorzowianin z urodzenia, jest pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk, ale też ostatnio prorektorem do spraw nauki Gorzowskiej Akademii Jakuba Sparadyża. Nade wszystko zaś płodnym autorem niezwykle ważnych publikacji książkowych z dziedziny historii i politologii. Że wspomnę o bestsellerowych Hohenzollernach, Wersalu 1919, długim Kulturkampfie, pruskich i niemieckich wojnach kulturowych przeciw Polsce 1795-1918, czy Chrystofowi. To też w aktualnych warunkach społeczno-politycznych, zarówno globalnych, światowych, jak w szczególności europejskich, stosunki z Niemcami i Unią Europejską, ale też naszych polskich, ściśle powiązanych z powyższymi. Jego najnowsza publikacja, licząca 831 stron, 22 rozdziały plus wstęp i 2 epilogi, jest nie tylko najszerszą z możliwych panoramą zjawiska historyczno-politycznego znanego pod nazwą Prusy, czyli począwszy od Marchii Brandenburskiej i Państwa Krzyżackiego, pięciowiekowy, przemożny wpływ na historię Niemiec i Europy, ale też poniekąd współczesność, nawet w formie kultury, ducha czy tradycji kultywowanej dziś w najlepsze. Prusy bowiem zapisały się również w historii Polski i Europy jak najgorzej. Wojny, rozbiory, Kulturkampf, militaryzm, germanizacja, dryl i korupcyjny Jurgeld. A w tle ważne postaci Hohenzollernowie, Fryderyk Wilhelm, wielki elektor czy Fryderyk II. Profesor Kucharczyk pisze w anonsowanym wcześniej wstępie tak oto. To, co w historii przyjęło się nazywać Prusami, aż od pierwszej połowy XVIII wieku, było konglomeratem obszarów połączonym więzami dynastycznymi i podzielonym polskim terytorium, rozciągającym się od Renu po Niemen, o odmiennym statusie prawnoustrojowym, odrębnej strukturze społecznej i związanymi z tym różnorodnymi uwarunkowaniami gospodarczymi. Berlin i Królewiec, dwie stolice państwa pruskiego, były najpierw stolicami odpowiednio Marchii Brandenburskiej i Księstwa Pruskiego, dwóch bytów państwowych, z których połączenia wyłoniły się Prusy. Ernst Lavis, wybitny historyk francuski przełomu XIX i XX wieku, specjalista od dziejów Niemiec, nad którymi Francuzi dotknięci traumą Sedanu pochylali się wtedy długo i systematycznie, zauważył w 1891 roku, że matka natura stworzyła wiele krajów i przygotowała kolebki dla nowych narodów. Dla Prus nie zrobiła nic. Nie ma narodu pruskiego, obszaru geograficznego zwanego Prusami. Niemcy są dzieckiem natury, lecz prusy stworzone były przez człowieka. Nie dziwota zatem, że wydawca anonsuje ten opasły, rzetelny i niezwykle ważny tom tymi słowy. Prusy nie cieszą się w Polsce dobrą opinią. Nic w tym dziwnego, bo kojarzą się nam negatywnie z rozbiorami Rzeczpospolitej, prześladowaniem polskości, germanizacją, militaryzmem i kapralskim drylem. Niemniej trzeba przyznać, że Prusy w ciągu 5 stuleci przeszły daleką drogę od niezbyt liczącej się na mapie Rzeszy Marchii Brandenburskiej oraz osłabionego w konfrontacji z Polską i Litwą państwa zakonu krzyżackiego do europejskiej potęgi i zwornika drugiego cesarstwa niemieckiego. Profesor Grzegorz Kucharczyk barwnie opisuje dzieje Prus, przybliża ich władców, w tym bardzo wybitnych, pokazuje najważniejsze momenty, postacie i zjawiska w ich historii. Ta książka nie tylko daje czytelnikowi wiedzę, ale też skłania do myślenia o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości stosunków polsko-niemieckich. Koniec cytatu. Polecam zatem. Grzegorz Kucharczyk, Prusy, 5 wieków, wydawnictwo Bellona, Warszawa, 2020 rok.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Marcin Komsiński za konsoletą, Janusz Muński przy mikrofonie. Dziękujemy za uwagę. Następne kulturalne lubuskie za tydzień po serwisie informacyjnym o godzinie 14:00.